Są takie fajne widoki, kochani, i są takie bardzo fajne obrazki. My jako biedni widzowie możemy być świadkami takich ciekawych sytuacji, szczególnie kiedy chodnikiem słoneczny dzień, przy bardzo ładnej pogodzie, idzie ojciec ze swoim dzieckiem. Syn jest no niczym skowronek, lata, trzyma się za ręce, jest pewny, ponieważ bezpieczeństwo, które mu ta ręka daje, jest w stanie zrobić wszystko. I ten dziecko jest zabawne, zadowolone, jest niesamowite. To jest jeden obraz. Drugi obraz. Ojciec siedzący w parku ze swoim dzieckiem i trzyma coś w ręku, i to dziecko próbuje się to palec po palcu odciąga, żeby tylko zobaczyć, co tam jest, w środku jest, ale za żadnym skarby nie może. Wreszcie prosi swoich kolegów, którzy też są z dziećmi, też próbują, nie da rady. Dłoń jest tak pewna, że w środku jest coś, czego nie można, do czego nie można się dostać. Pamiętam, jak ja, niegdyś będąc dzieckiem, głosowałem się z moim tatą i do dzisiejszego dnia czuję, to już 3 miesiące, jak taty nie ma. Miał zawsze ciepłe dłonie. Jeśli była zima, a on miał zawsze ciepłe dłonie, to dłonie są, nie nosiły rękawic. I próbowałem, pamiętam, skrył monetę i próbowałem się do tej monety dobrać i za żadne skarby nie umiałem, bo ta dłoń była pewna, mocna i była na pewno silna. Ja bym chciał dzisiaj o takiej Bożej dłoni mówić, o takim Bożym ręku, o czymś, co nam gwarantuje bezpieczeństwo. Chciałabyśmy otworzyli nasze... Będziemy dzisiaj czytali kilka tekstów Bożego Słowa, ale chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na kilka charakterystycznych spraw. Wiecie, co to jest antropomorfizm? O, właśnie.
Nie
wiecie. Antropomorfizm jest to określenie cech bożych, które Bóg, gdyż jest duchem, nie posiada. Jedynie w przypadku Pana Jezusa my te cechy możemy zobaczyć. I tak, jest napisane, że Boże oczy patrzą na tych, których serce są prawe. Jak Boże oczy mogą patrzeć? Skoro Bóg nie ma oczu, ale patrzą. Bóg widzi, pomimo tego, że oczu fizycznych nie posiada. Jeszcze raz mówię, podobnie z Panem Jezusem, który jest ucieleśnionym Bogiem. Bóg ma uszy. Skąd to wiemy? No bo słyszy. Aczkolwiek Bóg nie ma uszu. Ale kolejnym Bożym antropomorfizmem, atrybutem jest Boża dłoń, o której czytamy cały czas w Bożym Słowie. Jak mamy, kochani, w swoich bibliotekach konkordancję, najedźmy na hasło ręka i będziemy czytali, że Bóg wydał ich w ich ręce. Bóg wydał ich w ich ręce. Cały czas przez jego rękę Bóg coś tam realizuje. Przez ręce to, przez ręce tamtych. Boża dłoń. Jest taka historia w historycznych księgach, kiedy naród izraelski przechodzi początkowo przez Morze Czerwone, a potem przechodzi w sposób nadnaturalny przez Jordan. I Jozue, w myśl tego, co Bóg mu powiedział, każe 12 przedstawicielom 12 pokoleń izraelskich wydobyć z tego Jordanu kamienie i ma ułożyć potem pomnik po przejściu przez ten Jordan, miał ten pomnik. I wyobraźcie sobie, że potem rzekł Jozue do synów izraelskich, gdy w przyszłości wasi potomkowie pytać się będą swoich ojców, co oznaczają te kamienie, ten pomnik z kamieni. Pouczcie waszych synów, mówiąc, suchą nogą przeszedł tu Izrael przed Jordan. Gdyż Pan, Bóg wasz, wysuszył wody Jordanu przed wami, aż się przeprawiliście, podobnie jak Pan, Bóg wasz, uczynił z Morzem Czerwonym, które wysuszył przed wami, aż się przeprawiliśmy. I teraz, aby poznały wszystkie ludy ziemi, że ręka Pana jest mocna, i abyście się bali Pana, Boga waszego po wszystkie dni. Ten fragment Bożego Słowa jest zapisany w 4 rozdziale Księgi Mojżeszowej. Czytałem od 21 do 24 wiersza. Jeszcze raz powtórzę go w końcówkę, która nas bardzo, ale to bardzo interesuje. Aby poznały wszystkie ludy ziemi, że ręka Pana jest mocna i abyście się bali Pana, Boga waszego, po wszystkie dni. Ręka Pańska była nad narodem izraelskim. To ona dla tego narodu była bezpieczeństwem. To ta ręka Pańska ich prowadziła. To ta ręka Pańska była mocą. To ta Pańska ręka była gwarantem. Jak dobrze jest być pod działaniem tej wielkiej, kosztownej mocy Boga żywego, Jego ręki. Pamiętajcie o tym. Kiedy śledzimy dzieje i losy tych mężów Bożych, którzy są wymienieni w Galerii Mężów Wiary, to dostrzegamy, że ta ręka Pańska, i czytamy o nich, była również nad nimi. Był taki czas w życiu Dawida, kiedy umyśliło mu się, ciekawe jest, bo to mamy dwa przekazy tej historii z życia Dawida, bo jest w księdze II Samuelowej w 24 rozdziale i w pierwszym księdze Kronik w 21, kiedy Dawid wpadł na pomysł. Księga Królewska pisze nam, że to Pan pobudził Dawida, a w księdze Kronik jest napisane, że to szatan pobudził, czyli Bóg dał przyzwolenie szatanowi, żeby on przeliczył wojsko, czego, jak wiemy, nie wolno było robić. Jak myślicie, dlaczego nie było wolno liczyć? Pamiętacie historię Gedeona, kiedy Bóg mówi, zaliczny jest lud, który jest z tobą i pomyślicie, że to dzięki własnym zabiegom uzyskaliście zwycięstwo. Pamiętacie, też o tym mówiłem. I jest opisana historia w 24 rozdziale 2 Samuelowej, to już jest ostatni rozdział, kiedy Dawidowi się umyśliło, żeby przeliczyć swoje wojsko. Zlecił to Joabowi. Joab oczywiście nie chciał, ale cóż, Pan każe, sługa musi. Przeliczył. I co się stało? Jak myślicie? Lecz potem 10 wiersz 24 wiersza. Lecz potem Dawida ruszyło sumienie, że kazał przeprowadzić spis ludności. I rzekł Dawid do Pana, zgrzeszyłem bardzo, że to uczyniłem. Teraz, Panie, odpuść winę sługi Twego, gdyż postąpiłem bardzo nierozsądnie. I teraz co się stało? Bóg posyła do niego proroka Gada i mówi mu, za to, że to zrobiłeś, musisz ponieść karę. Dam ci 3 możliwości, wybierz. Albo 7 lat głodu, albo 3 miesiące ucieczki przed wrogami w tułaczce, albo 3 dni zarazy. I co wypowiada Dawid? Posłuchajcie teraz. 24 rozdział, 14 wiersz. Dawid odpowiedział Gadowi, czyli temu prorokowi. Jestem w wielkiej rozterce. Ale proszę, byśmy raczej wpadli w rękę Pana, gdyż wielkie jest Jego miłosierdzie, lecz w rękę człowieka wpaść nie chce. Niebywałe. Wolał być pod działaniem i w ręce, każącej ręce Boga. Dlaczego? Bo Bóg wie, kiedy przestać. Natomiast człowiek się potrafi zagonić w swoim, ale to w swoim zachowaniu. Zapędzić się. Chce być w ręce Boga. My o Dawidzie czytamy bardzo często, że towarzyszyła mu ręka Boża w jego życiu. Kiedy obawia się w 31 psalmie swoich wrogów, wiecie, jakie słowa wypowiada? Każdy te słowa zna. Bo te same słowa powiedział Pan Jezus na krzyżu. Ostatnie słowa, jakie wypowiedział. Jakie wypowiedział ostatnie słowa? Ojcze, w ręce polecam mojego ducha. I te same słowa wypowiedział Dawid. 31 psalm, 6 rozdział, 6 wiersz. W ręce Twoje polecam mojego ducha. A kiedy Dawid zgrzeszył, to była niesamowita sytuacja. Dawid zgrzeszył z Batszebą. Wiemy o tym, jaka tam była kolejność. Najpierw zgrzeszył, najpierw w ogóle nie pojechał na wojnę, a było w zwyczaju, że w tym czasie królowie wyruszali na wojnę, on został. No bo chyba uważał się za starego. Tylko że jak zobaczył piękną kobietę, to jakoś za starego nie uważał się. Pokonał Goliata, a z drugiej strony nie był w stanie się oprzeć po Wabowi. Zresztą nie dziwię się, sam jestem mężczyzną. I tak to wygląda. Ale żeby tylko uśmiercił jeszcze rękami wojsk filistyńskich swojego wiernego żołnierza, Uriasza. I wiecie, okazało się, że pisze psalm 32 i w tym psalmie zdaje relację. We dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja, mówi do Boga. Grzech mój wyznałem Tobie, wtedy odpuściłeś winę mojego grzechu. 32 psalm, 5 wiersz. Kochani, a ten psalm się zaczyna jak? Pamiętacie? Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczyta winy. Dlaczego? Bo ręka Pańska we dnie i w nocy ciążyła na mnie. Czy ciążyła na tobie kiedyś ręka Pańska, bracie i siostro? Nie znam waszych duchowych sytuacji życiowych. Nie znam waszych myśli, nie znam waszych serc. Ale wiem o tym, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie ma człowieka, który by nie grzeszył. A w momencie, kiedy wchodzi grzech w umysł człowieka wierzącego, rozpoczyna się praca tej ręki Bożej nad człowiekiem. Grzech mój był zawsze przede mną, tak powiedział Dawid. Tak. Kiedy zgrzeszymy, niby wszystko jest w porządku, ale nie jest. Ciąży nad nami ta ręka Pańska, a Duch Święty nawołuje nas do społeczności. Idź, wyznaj to. Idź, powiedz. To przecież jest napisane, że jeśli wyznajemy grzechy, sprawiedliwy jest Bóg i miłościwy. Oczyści nas z wszelkiego grzechu, oczyści od wszelkiej nieprawości. I na Dawidzie ciążyła cały czas ta ręka Pańska. Bardzo często w Starym Testamencie i bardzo wiele osób przeżywało to, że ręka Pańska była z nimi. Ja bym chciał tylko się ograniczyć do dwóch bohaterów, którzy są charakterystyczni w słowie. Pierwszym z nich niech będzie Ezdrasz, tak? Ezdrasz. Wiecie, że naród izraelski na skutek tego, że uprawiał bałwochwalstwo, przejął te zwyczaje tych innych narodów, poszedł do niewoli. Wiemy o tym, że najpierw do niewoli poszedł północne królestwo, które się powstało po śmierci Salomona, które się rozbiło w 1931 roku na północne i na południowe. Północne było ze stolicą w Samarii, a uprzednio było w Tirsie, a jeszcze potem było w Sychem, a dopiero potem w Samarii i na południowe ze stolicą w Jeruzalem. No i pierwsze królestwo północne zostało rozproszone, ono stanowiło 10 plemion izraelskich. Dlaczego zostało rozproszone? No bo uprawiali bałwochwalstwo, bo przyjęli bóstwa innych narodów, tych narodów, które tam akurat były, tych asyryjskich, te bóstwa asyryjskie. I Bóg rozproszył to i posłał do niewoli. Podobnie 100 lat później stało się z narodem judzkim, południowym. Ostatnim królem był Sedekiasz, a właściwie z rodu Dawida ostatni był Jechoniasz. I na skutek tego, że uprawiali bałwochwalstwo, zostali na 70 lat skierowani do Babilonu. Jeremiasz był prorokiem, który widział te wszystkie sprawy, spisał i napisał treny będące przetrzymywane w wartowni. I po 70 latach następuje powrót narodu izraelskiego i pierwsza repatriacja, były trzy repatriacje, tak samo jak były trzy deportacje. pod wodzą Zerubabela, to był wnuk królewski Jehoniasza. Nie mógł zostać królem, bo Bóg wypowiedział to przez słowa Jeremiasza, że już żaden z potomków nie zasiądzie na tronie ludzkim, aż przyjdzie ten, który ma do tego tronu prawo. Kto? Pan Jezus Chrystus. Jemu je da. I finał jest taki, że Zerubabel, pod wodzą Zerubabela jest pierwsza repatriacja, czyli pierwszy powrót. Pod wodzą Ezdrasza, o którym teraz mówię, był drugi. I wyobraźcie sobie, co jest grane. Co takiego spotyka Jeremiasza? Słowo Boże przedstawia mu takie ciekawe świadectwo. Ezdrasz bowiem postawił sobie za cel zbadać zakon pański, wprowadzić go w czyn oraz nauczać w Izraelu jego postanowień i praw. I teraz Słowo Boże mówi, 7:6. Tenże Ezdrasz wyruszył z Babilonu, aby uczonym biegłym zakonie mojżeszowym, które nadał Pan Bóg Izraela, ponieważ zaś była nad nim ręka Pana Boga jego, spełnił król każdą jego prośbę. Dlatego, że nad Ezdraszem była ręka Boża, to Bóg spełnił każdą jedną prośbę. Co się potwierdza w 28 wierszu. Ezdrasz mówi, do mnie przychylnie usposobił króla, jego doradców, wszystkich możnych dostojników królewskich. To też ja, nabrawszy otuchy, że ręka Pana, mojego Boga, była nade mną, zebrałem naczelników z Izraela, aby wyruszyli ze mną. To było niebywałe, że ta ręka pańska była nad tym Ezdraszem, gdyż on wykonywał dzieło pańskie. Kochani, jeżeli składacie świadectwo, jeżeli służycie Bożemu ludowi, jeżeli staracie się, aby to ciepło tego zborowego ogniska wzrastało, wykonujecie dzieło pańskie i możecie być na 150% przekonani, że ręka Boga naszego jest nad nami. W Nim mamy wszystko. W Nim mamy ochronę. W Nim mamy bezpieczeństwo. W Nim mamy zaspokojenie naszych potrzeb. W Nim mamy gwarancję. Ręka Boga naszego jest z nami. Jest tam taka też sytuacja, po raz trzeci jest nadmienione o tym Ezdraszu, że no, on się wybierał w podróż. Wiecie, ten dystans z Babilonu do Jeruzalem to był dystans około 900 km. Musicie wiedzieć, że wtedy nie było autostrad, wtedy nie było komunikacyjnych dróg, one były umowne, podążano, ale również też towarzyszyły tym podróżom niebezpieczeństwa od nie tylko od dzikich zwierząt, ale również od ludzi. I Ezdrasz mówi coś takiego. Wstydziłem się bowiem prosić króla o eskortę i o jeźdźców, aby nas w drodze bronili przed wrogami. Powiedzieliśmy wszak królowi, ręka naszego Boga spoczywa dobrotliwie nad wszystkimi, którzy go szukają, lecz jego moc i gniew dotknął wszystkich, którzy od niego odstępują. Ale król dał im też eskortę. Bo Bóg jest Bogiem, który będzie się opiekował każdym, kto mu się podoba. Kolejną taką osobą, na którą możemy zwrócić uwagę, jest kolejny przywódca, który wyprowadził naród izraelski z niewoli babilońskiej. Nazywa się Nehemiasz. Dokładnie kartkę dalej. I co ten jest... No oczywiście sytuacja była tego typu, bo on był pod czaszem króla Artakserksesa. Król zobaczył, że jest smutny, król się pyta, co się dzieje. No, mówi, że bramy są rozwalone, mur leży w gruzy, jest i tak obrócony. No i król godzi się na to, żeby Nehemiasz wziął grupę repatriantów i udał się. Była to trzecia grupa repatriantów, wiemy, 445 rok. To jest charakterystyczny rok, bo od tego się liczy proroctwo Daniela, od tej daty. Ale Nehemiasz stoi przed tym królem i prosił tego króla, żeby dał mu list do namiestników zarzecza, aby oni mogli przejść do Judei oraz do Asafa, namiestnika, strażnika lasu, ponieważ trzeba było drzewa, najzwyklej w świecie drzewa, żeby odbudować mur i cytadelę. I tu jest napisane w 8 wierszu oraz list do Asafa, strażnika lasu królewskiego, aby dał mi drzewa na obelgowanie bram cytadeli świątynnej, na mur miejski oraz na dom, do którego się wprowadzę. I król dał mi je, gdyż dobrotliwa ręka mojego Boga była nade mną. Byśmy mogli mnożyć tutaj te postacie Starego Testamentu, które odczuwały, że ta dobrotliwa ręka Boża jest nad nimi. Daje im schronienie, daje im osłonę, daje im, zaspokaja wszelkie ich potrzeby. Ale najważniejsze, żeby ta ręka Boga, tego żywego, prawdziwego Boga była z nami. To jest dla nas najistotniejsze, żebyśmy odczuwali i mieli tego świadomość, że Bóg cały czas jest z nami i pragnie, abyśmy mieli tego świadomość. No cóż, kochani, nasz Pan Jezus Chrystus w 10 rozdziale Ewangelii Jana mówił o tym, że jest dobrym pasterzem. I wiecie co? I tam też się nie obeszło bez Jego ręki. Otwórzmy 10 rozdział Ewangelii Jana. Przeczytajmy te teksty, które dobrze znamy. Ale musimy też zwrócić uwagę, że tam też jest mowa o tym, że ta kosztowna Boża dłoń w sobie Pana Jezusa Chrystusa jest realna. 10 i będziemy czytali teraz od 27 do 30 wiersza. Owce moje głosu mojego słuchają, ja znam je, a one idą za mną. Ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. I to jest to, co ja mówiłem. Jeżeli jesteśmy w dłoni Bożej, jeżeli jesteśmy w tej silnej, zdecydowanej, ciepłej dłoni naszego Pana Jezusa Chrystusa i naszego Ojca, nie grozi nam nic. Nie grozi nam nic. I możemy za słowami apostoła Pawła powiedzieć, albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani potęgi niebiańskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani wysokość, ani głębokość, ani szerokość, nie są w stanie nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Jeżeli ktoś ma duży znak zapytania odnośnie pewności zbawienia, to jeszcze raz możemy przytoczyć te słowa, że jeżeli jesteśmy w dłoniach naszego Zbawiciela, które są jednocześnie dłoniami naszego Ojca, to nie grozi nam nic. Nie grozi nam niebezpieczeństwo. Ja wiem o tym, że to jest bardzo poważna sprawa, jeżeli huczą burze, jeżeli jest zgiełk. Tylko, że Bóg daje te obietnice ludziom na każdy czas. Ciężko jest mówić tym ludziom, którzy są w tej chwili pod ostrzałem i słyszą odgłosy zgiełku wojennego, że miejcie nadzieję w Panu. Bo ludzie są wystraszeni i reagują bardzo specyficznie. My musimy też to zrozumieć. Natomiast chcę, abyśmy tego byli świadomi, że ten Bóg dał słowo na każdy czas i dla każdego. Bez względu. Bez względu. Zwróćmy uwagę raz jeszcze na słowo: nikt nie wydrze ich z ręki mojej i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Czyli dłoń Pana Jezusa, dłoń naszego Boga Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Podwójne zabezpieczenie. No dobrze, a czy takiego stanu, takiego właśnie punktu wspólnego byli świadomi uczniowie Nowego Testamentu? Jesteśmy świeżo po rozważaniu dziejów apostolskich. Jak myślicie? Czy tam też jest mowa o ręce Pańskiej? Jest. Oczywiście, że jest. Autorem całej Biblii jest jedna istota, jedna osoba. Duch Święty napisał wszystkie księgi Nowego i Starego Testamentu, znaczy Duch Święty. Ojciec, Syn i Duch Święty napisali całe Słowo Boże. Pomimo tego, że jest 66 kawałków, pomimo tego, że pisali 40 różnych autorów o różnym, bardzo różnym stopniu inteligencji, stopniu statusu społecznego, pomimo tego, i ona się cudownie, rewelacyjnie wręcz uzupełnia. Ostatnio zwróciłem uwagę na to, że Ezechiel przepowiedział, że oślepi się ostatniego króla siedzącego na tronie judzkim, Sedekiasza. Przepowiedział, że zostanie zabrany do kraju Chaldejczyków, ale go nie zobaczy i tam umrze. A okazało się, że jak czytamy w relacji historycznej wydarzeń narodu izraelskiego, pojmano króla Nastepa Pirefański, zabrano go do Rybli, to było takie miasto w Syrii, do króla babilońskiego i ten kazał na jego oczach zabić synów Sedekiasza, a jego samego oślepić i zakryć kajdany i zaprowadzić do Babilonu i tam skończył swój żywot. To czytamy w Księgach Królewskich, Księdze Jeremiasza i Księdze Kronik. Także Boże Słowo się uzupełni. A więc również i Nowy Testament, pomimo tego, że to jest 400 lat później napisane, 500 lat później, również nam mówi o ręce Bożej. I gdy dla uczniów ręka Pańska co oznaczała? No na przykład pełna kontrol również nad Golnotą. 4 rozdział Dziejów Apostolskich otwórzmy. Przecież znamy, te teksty są nam dobrze znane, ale może wtedy bardziej zwrócimy uwagę na to określenie, kiedy to modlą się uczniowie, kiedy zostali zwolnieni. 4 rozdział, 27. Tutaj zaczęli jak się modli. Podnieśli, 24 wiersz, podnieśli głos do Boga i rzekli: Ty, Panie, któryś stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest. I tak dalej, i tak dalej. I teraz 27 wiersz. I zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu synowi Twemu Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat, z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. A więc pełna kontrola nad dziełem Golgoty według z góry powziętego postanowienia. Przyszedł Pan Jezus, aby umrzeć, oddać życie. Niesamowite. Bóg sprawował to dzięki swojej ręce, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły. Czyli ręka Boża dla uczniów Pańskich w Nowym Testamencie to była pełna kontrola. Mało tego, my dalej czytamy. A teraz 29, a teraz Panie spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą Słowo Twoje. Gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i czynić, i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twojego Jezusa. A więc ręka Boża to również uzdrowienia i cuda. Pełna kontrola nad Golgotą, nad całym przebiegiem zdarzenia. My oczywiście możemy zwrócić uwagę, że w psalmie 22, w 53 rozdziale o cierpiącym słudze jest dokładny opis ukrzyżowania, jak to było. Bo Pan to wszystko przewidział, uporządkował, zatwierdził, żeby się tak miało dziać. Ręka Pańska to pełna kontrola nad Golgotą. Ręka Pańska to uzdrowienia i cuda. Ręka Pańska może ratować, kiedy Szczepan wygłasza swoją mowę to mówi w 25 wierszu coś takiego, 7 rozdział 25. Sądził, że bracia zrozumieją, że Bóg przez jego ręce daje im wybawienie, ale oni nie zrozumieją. Natomiast uczniowie mieli tego świadomość, że ręka Pańska może ratować. I też również ta sama ręka Pańska, czego my jesteśmy świadkami, jest zbawiającą wiele dusz. I czytamy w Dziejach Apostolskich w 11 rozdziale takie charakterystyczne słowa. 11:21. I ręka Pańska z nimi, ręka Pańska była z nimi, wielka też liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana. Bo Panu zależy na to, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i aby wszyscy byli zbawieni, aby wszyscy się pojednali. Tyle tylko, czy ludzie chcą pojednać się z Bogiem? Czy ludzie chcą dostąpić zbawienia? Czy ludzie chcą słuchać o Bogu? Nie wiem, może to jest taki czas teraz, żebyśmy bardziej zwracali uwagę, że ludzie pogrożeni są w chodze. Wystarczy się udać na stację benzynową i zobaczyć, jakie są kolejki. To jest przecież niesamowite. Wracając z pracy, czekałem 20 minut, żeby zatankować auto. Ludzie się nakręcają do tego stopnia, że człowieka zdumienie ogarnie. Niby nie wolno tankować do kanistrów, a przewożą kanistry i tankują do nich benzynę. Dobrze, no. Niepojęte. Tak się ludzie zachowują. Dlaczego? Bo są niepewni. Dlaczego? Bo nie mają pokoju. Pamiętacie, co wam mówiłem? Co wam czytałem? Nie mają pokoju bez bożnicy. Tak to wygląda. Do mnie się zwróćcie z wszystkich ręc, abyście były zbawione, bo ja jestem Bogiem. Nie ma innego. Tak pisze Izajasz. Spojrzę się na ten fragment. Jeden aspekt Bożej dłoni, o czym powinniśmy pamiętać, że Boża dłoń sądzi przeciwników Ewangelii. Pamiętacie Elemasa? Wiecie, który to był? To był ten czarnoksiężnik, który próbował przeszkadzać, jak Paweł głosił Ewangelię. I co Paweł mu powiedział? Oto teraz ręka Pańska na tobie i będziesz ślepy do pewnego czasu, nie użyj słońca i natychmiast ogarnęły go mrok i ciemności, a chodził wokoło sam, nie mając kto by go poprowadził za rękę. To jest osobny temat na kazanie. Ale w Księdze Zachariasza 2:4 jest przepiękny fragment Bożego Słowa, który, pamiętajcie, kto się was dotyka, dotyka się źrenicy mojego oka. Krew Pana Jezusa Chrystusa była drogą krwią. To była najwyższa cena. Jeżeli, bracie i siostro, powierzyłeś swoje życie Bogu, pamiętajcie, żeście drogo kupieni, tak jak napisał Piotr. Nie złotem, nie srebrem, ale drogą krwią. I jeżeli się wam dzieje krzywda, to w pierwszej kolejności miejcie to na uwadze, że Bóg o tym wie. Masz myśli, które cię przerażają? Boisz się o swoje bezpieczeństwo? Boisz się, że spotka się coś w życiu, czego nie będziesz w stanie wytrzymać? Wiedz o tym, że Bóg jest zainteresowany i jego ciepła, silna i pewna dłoń trzyma cię. I nic nie jest w stanie tej sytuacji zmienić. Miejmy tego świadomość. Dobrze nam tu być. I dobrze nam tu przebywać. I dobrze nam tu być, przepraszam, z Panem Jezusem Chrystusem. Dobrze nam iść przez życie i patrzeć w Jego towarzystwie na wszystko, co nas otacza. Bo On nas sobie wybrał. On nas jeszcze widział przed wiekami. On jeszcze przedtem znał. Paweł pisze, że tych, których przedtem znał, przeznaczył. A więc każdego z nas Pan Jezus Chrystus znał jeszcze przed założeniem świata. Już wtedy nas zostaliśmy wybrani. Dlatego powiedział w Ewangelii Jana, Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie ojciec. Wszystko, co mi ojciec dał, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przyjdzie, nie wyrzucę precz. Kochani, jak zakończyć tą dzisiejszą usługę? Myślę, że nie zanudziłem was, bo bardzo często mówiłem o tej ręce pańskiej, ale to jest niesamowite, że możemy mieć wspólny mianownik z tymi ludźmi, którzy byli przed wiekami, tak? Bo przecież księga Nehemiasza była pisana w IV stuleciu przed Chrystusem. Ta księga historyczna właściwie na niej się kończy, tak? Potem są księgi prorockie. Wiecie, kiedy zostało ostatnie proroctwo wypowiedziane mesjanistyczne? Przed tą ciszą prorocką, która dzieliła Stary i Nowy Testament? 450 lat najmłodsze proroctwo ma. Oczywiście ja nie mówię o proroctwie, który wypowiadał Jan Chrzciciel, który był ostatnim prorokiem Starego Testamentu. Ale możemy się jednoczyć z tymi ludźmi. Możemy odczuwać tą rękę pańską tak jak Dawid. Możemy odczuwać tą rękę pańską tak jak Nehemiasz czy Ezdrasz. Możemy widzieć, że praktycznie nie ma szans w ogóle na jakąkolwiek dobre położenie w naszym życiu. Ale musicie wiedzieć, że ręka pańska czuwa nad wami. Ona nie ma wolnego, tylko to nie jest tak, że Bóg sobie bierze wolne. Jesteś chroniony, bracie i siostro, 24 godziny na dobę. Macie pewną eskortę, pewną, bo to jest ręka miłości Boga. Tylko jest jeden element dla nas bieżący, który nie zawsze nam jest przyjemny. Otwórzmy, kochani, pierwszy list Piotra, 5 rozdział. Jeden drobny element, aczkolwiek bardzo potrzebny, nieodzowny. 5 rozdział. Czytajmy na zakończenie od 6 wiersza. Pokuszcie się pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocniej w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach sam was do niej przysposobi. Utwierdzi, umocni, na trwałym potrafi postawić ludzi. Jego jest moc na wieki. Pod mocną Jego ręką powinniśmy się ukorzyć, być poddani. Te same cierpienia są udziałem wszystkich braci, tak, to jest powszechne w świecie. Ta Boża dłoń daje nam gwarancję, zaspokaja nasze potrzeby, gwarantuje nam wiele, wiele obietnic, ale ta sama ręka również nas wychowuje i doświadcza cierpienia. A dlaczego? No biblijna zasada. Przez cierpienia do chwały. Naszemu Panu, który przeszedł przez te cierpienia i zagwarantował nam zbawienie i dał nam nadzieję i dał nam w ogóle siłę do życia, Jemu niech za to będzie chwała. Ja myślę, kochani, że warto jest poddawać się tej Bożej ręce, Bożej dłoni, przepraszam, to był dramatyczny, dobrze, mojej żony. I dziękować Bogu za to, że nas sobie upodobał, wybrał. Bo Bóg jest wielki. My na każdym etapie naszego życia możemy się przekonywać, w każdej chwili, że Bóg jest więcej, wielki. Daje nam więcej, aniżeli Go o to prosimy. On zagwarantował, że możemy się radować w czasach, które nie są wcale dobre do radowania się. Daje nam pokój w czasach, kiedy nie przynoszą ze sobą nawet namiastki pokoju. Ogólnie widzimy w społeczeństwie naszym to zaniepokojenie, które jest efektem działań na wschodzie. Ludzie zaczynają stawiać coraz większe znaki zapytania, a dziękować Bogu należy, że Bóg wybrał nas, przeznaczył nas, dał nam swojego Syna, dał nam Ducha i daje nam dobre słowo na każdy dzień, abyśmy byli spokojni, radośni, czuli się bezpieczni. Jemu za to niech będzie chwała. Amen.